Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten wrześniowy poranek. Dzisiaj kolejne nasze rozważania w oparciu o katechizm Kościoła katolickiego. Przypomnę, jesteśmy w tych punktach, które dotyczą samego sedna naszej wiary, wyznania wiary chrześcijańskiej. W tym punkcie, w którym rozważamy upadek aniołów, upadek człowieka i równocześnie pamiętamy cały czas o tym, że gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Przenosimy się do Księgi Początków, czyli do Księgi Rodzaju I kiedy mówimy o księdze, o początku, o genezis, o tym, co nas opisuje i opisuje nasze początki, no to jest to jedna z ksiąg Pisma Świętego, a tam zapisane jest całe nasze życie, absolutnie całe nasze życie. I kiedy tak spojrzymy, mam nadzieję, że w domu mamy jeszcze biblioteczki, bo to bardzo ważne, żeby te biblioteki domowe posiadać, to obok różnego rodzaju poradników, takich czy innych, obok książek kucharskich, czy encyklopedii i nie wiadomo tam czego jeszcze, najważniejszą księgą w naszym domu, a w domu mam na myśli rodzinę, wszystkich domowników, dom jako wspólnota, nie tylko jako budynek, jest Pismo Święte, bo tutaj zapisane jest Twoje imię, bo w Piśmie Świętym zapisane jest imię Twojego męża, Twojej żony i Twoich dzieci i Twoich bliskich, krewnych, przyjaciół i nieprzyjaciół. Powiem więcej, zapisane jest imię każdego, kogo napotkałeś na swojej drodze życia, kogo dzisiaj spotkasz w drodze do pracy i w pracy twojej koleżanki i twojego szefa w pracy, też imię tam jest zapisane w księdze życia, w księdze Pisma Świętego i historia każdego z nas tam również jest zapisana, opisana. I dlatego też tak bardzo ważne jest, żeby tę księgę Pisma Świętego po pierwsze mieć w domu, mieć pod ręką i czytać. Nie tylko na nią patrzeć albo od czasu do czasu odkurzyć. I kiedy mówię, że zapisane tam są nasze imiona, to nie mam na myśli spisu powszechnego. To nie jest książka telefoniczna. To nie jest taki spis powszechny, jaki co jakiś czas w państwie się przeprowadza, ale chodzi o to, że Pismo Święte to jest słowo Boga do ciebie, bo Bóg, który ciebie kocha i chce, byś był szczęśliwy, byś żył wiecznie i który mówi ci o tym wszystkim z perspektywy wieczności, bo sam nie ma początku ani końca, prawda? Jako Bóg, jako Stworzyciel, jako ta istota wieczna i absolutna, po prostu pragnie dla ciebie szczęścia. My mamy swój początek. Leży on w miłości Pana Boga, w zamyśle Pana Boga. Tak jak czytamy u Jeremiasza. Doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię. Na proroka narodów przeznaczyłem cię. Tak jest. Bóg zna każdego z nas po imieniu, bo każdego z nas zapragnął. Tak jak rodzice nadają nam imię na chrzcie świętym, tak Bóg już nadał nam swoje imię Bożego dziecka, zanim jeszcze się poczęliśmy w łonach matek. I to jest nasz początek, wybranie przez Boga. Ale my jako ludzie, jako stworzenie, niestety nadużyliśmy tej miłości i tego zaufania Boga do nas. Zgrzeszyliśmy i to już mógł być nasz koniec. To mogło być absolutne oderwanie od Boga, który dał nam życie, bo sam jest życiem. To znaczy poza Bogiem życia nie ma. I chciałbym, byśmy sobie zdali jasno sprawę z tego, że kiedy odchodzimy od Boga, to wcale nie wybieramy życia lepszego lub gorszego na takim czy innym poziomie. Po prostu odchodząc od Boga wybieramy śmierć. Wchodzimy w śmierć. Po prostu zaczynamy wysychać, umierać, jak roślina pozbawiona wody, jak człowiek bez tlenu. Zaczynamy umierać. I jasne, podczas tego procesu umierania możesz mieć różnego rodzaju zwidy, możesz mieć różnego rodzaju fatamorgany, szczęścia, tak, będzie wydawało ci się, że jest to jakiś tam rodzaj szczęścia, ale to będzie tylko iluzja, bo to cię nie zaspokoi, będziesz ciągle niezadowolony, ciągle będziesz za czymś pędził i nigdy tego nie złapiesz i nigdy tego nie dogonisz, bo poza Bogiem życia nie ma, poza Bogiem jest śmierć. I to nie jest tak, że Bóg cię zostawia, że Bóg przestaje obdarzać cię życiem, że Bóg nagle zakręca kurek, prawda, łaski nie ma, tak jak nieraz, wody nie ma, prawda, prądu nie ma. Nie, Bóg nieustannie pragnie napełniać człowieka swoją łaską. Tylko że my nieraz jak takie dekielki naweka szczelnie jeszcze gumą obłożymy te dekielki, prawda, żeby nic, absolutnie nic się do nas nie dostało. Żadna łaska Boża, żaden promień Bożej miłości, nic, nic, bo ja jestem samowystarczalny. To jest właśnie korzeń tego zła, o którym dzisiaj chcę powiedzieć. Bóg nie przestaje być dawcą życia, Bóg nie przestaje być dawcą łaski. Problem jest w tym, że ja bardziej umiłowałem śmierć niż życie i dlatego odchodzimy. I to jest dramat, który zapisany został w Księdze Rodzaju na początku, gdy Adam i Ewa wybrali śmierć, czyli rzeczywistość poza Bożą, i weszli w kłopoty. I dopiero się im przydarzyło. Bóg tego nie chciał, żeby było jasne. Ale Bóg pozwolił Adamowi i Ewie w sposób wolny i świadomy dokonać wyboru. Bo Bóg, w przeciwieństwie do tego, co nieraz słyszymy, nie chce mieć człowieka jako niewolnika. Bóg chce, by człowiek w sposób wolny dokonywał wyboru dobra. Świadomy wybór, dlatego że wiedzieli, co mogą, a czego nie mogą. Dla ich szczęścia. Przykazania Boże, kiedyś o tym mówiliśmy, nie są po to, żeby nas ograniczać, żeby nas zniewalać. Przykazania Boże są po to, żeby nas wyzwolić do wyboru dobra. I wolny wybór, bo Bóg nie wymusza na nas niczego i dokonali Adam i Ewa, dokonali wyboru. A wybór, i to jest też, o czym dzisiaj współczesny człowiek zapomina, wybór zawsze niesie z sobą konsekwencje. Konsekwencją grzechu jest śmierć, czy się to komuś podoba, czy nie. Ostatecznie konsekwencją grzechu jest śmierć, a nie wcale lepsze czy gorsze życie. Biblia mówi o wydarzeniu pierwotnym. Grzech pierwszych rodziców ma podstawowe i decydujące znaczenie dla stosunków pomiędzy człowiekiem i Bogiem, ale także dla sytuacji wewnętrznej samego człowieka. Ma znaczenie dla wzajemnego obcowania ludzi z sobą i ma znaczenie dla stosunku człowieka do świata. A więc zobaczmy, na ilu płaszczyznach ten grzech wywiera swoje piętno. Po pierwsze w relacjach z Bogiem, po drugie w relacjach moich wewnętrznych z samym sobą. Jestem rozbity, jestem jakiś taki nieuporządkowany, trudno mi gdzieś tam podejmować już nawet pewne działania, prawda? Wchodzę w różnego rodzaju takie stany, szukam szczęścia i znaleźć nie mogę. I jestem ciągle niezadowolony. To jest ten stan, który powoduje grzech we mnie. Ale to jest też zachwianie relacji z drugim człowiekiem i także relacji ze światem stworzonym. Więc nie tylko z ludźmi, ale w ogóle ze światem, który mnie otacza. Grzech pierworodny powoduje podstawową zmianę tej sytuacji człowieka. Człowiek zostaje wytrącony ze stanu pierwotnej sprawiedliwości, ażeby znaleźć się w stanie grzeszności, w stanie natury naznaczonej grzechem i równocześnie zawierającej skłonność do grzechu. I odtąd, od tego pierwotnego wydarzenia w Biblii, dzieje ludzkości będą obciążone stanem grzeszności, stanem grzechu. Pierwszy człowiek, mam tu na myśli i mężczyznę, i kobietę, otrzymał od Boga łaskę uświęcającą, i to łaskę uświęcającą nie tylko dla siebie, ale jako ten pierwszy człowiek, ten Adam, jako protoplasta ludzkości dla wszystkich swoich potomków, a więc dla wszystkich ludzi, poprzez łaskę daną pierwszym ludziom, łaska uświęcająca, łaska uświęcenia, ożywienia, podtrzymywania przy życiu, takiego życiodajnej pępowiny, która łączyła Boga z człowiekiem, została dana wszystkim ludziom. Tak więc wraz z grzechem, który zwrócił człowieka przeciwko Bogu, człowiek utracił łaskę, czyli popadł w niełaskę, także w perspektywie dziedzictwa swoich potomków, a więc ten grzech rozlał się na wszystkich ludzi. W tym pozbawieniu łaski przyznanej naturze ludzkiej zawiera się istota grzechu pierworodnego jako dziedzictwa pozostawionego nam przez pierwszych rodziców i święty Paweł dlatego mówi: w Adamie wszyscy umierają. Przez ten grzech pierworodny wszyscy umierają, bo jest to tak jak stan łaski był dany naturze człowieka, tak samo stan grzechu pozostał w naturze człowieka i jesteśmy skażeni tą, powiedziałbym, skłonnością do grzechu. Właśnie po upadku pierwszych rodziców. I w grzechu pierwszych rodziców, to sobie uświadommy, chodzi właśnie o ten stan, a nie o zjedzenie jabłka, gruszki, banana czy winogrona. To byłby absurd, prawda, gdybyśmy w ten sposób pojmowali grzech pierworodny. Zobaczmy dobrze tę sytuację, byśmy zrozumieli naszą sytuację, bo to jest nasza sytuacja, tak, dzisiaj, tego poranka, to jest nasza sytuacja. Wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą ziemię, on pierwszy powiedział Panu Bogu: nie będę służył. To on skłonił naszych rodziców do przeciwstawienia się Bogu. Ten głos przez zazdrość sprowadza na nich śmierć. Pismo Święte, tradycja Kościoła widzą w tej istocie upadłego anioła nazywanego szatanem lub diabłem. I Kościół naucza, że był on najpierw dobrym aniołem stworzonym przez Boga. Diabeł bowiem i inne złe duchy zostały stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale same uczyniły się złymi. Tak czytamy w dokumentach Soboru Laterańskiego IV z 1215 roku. Pismo Święte mówi o grzechu tych aniołów. Ich upadek polega na wolnym wyborze dokonanym przez te duchy stworzone, bo to są też duchy stworzone, jeden jest Stworzyciel Bóg, które radykalnie, a więc w całości i nieodwołalnie, a więc bez możliwości cofnięcia, odrzuciły Boga i Jego Królestwo. Odbicie tego buntu znajdujemy w słowach kusiciela skierowanych do naszych pierwszych rodziców, o czym zaraz będę mówił: tak jak Bóg będziecie. Diabeł trwa w grzechu i jest ojcem kłamstwa. Nieodwołalny charakter wyboru dokonanego przez aniołów, a nie brak nieskończonego miłosierdzia Bożego, sprawia, że ich grzech nie może być przebaczony. To nie Bóg jest niemiłosierny. To nie Bogu nagle jakoś tak się widzi mi się, prawda? A tobie nie przebaczę, a tobie przebaczę. Nie. Nieodwołalny charakter wyboru dokonanego przez szatanów powoduje, że nie ma tutaj absolutnie możliwości przebaczenia. Nie ma dla nich skruchy po upadku, jak nie ma skruchy dla ludzi po śmierci. Czytamy u świętego Jana Damascyńskiego. Pismo Święte potwierdza zgubny wpływ tego, o którym Jezus mówi, że od początku był on zabójcą. Nawet usiłował odwrócić Jezusa od misji powierzonej mu przez Ojca, bo zło w pewnym momencie traci rozum, tak? Zakrywa jakaś taka pycha, egoizm, ta przewrotność, niejako przysłaniają oczy. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. A wśród jego dzieł najcięższe w konsekwencjach było kłamliwe uwiedzenie, które doprowadziło człowieka do nieposłuszeństwa Bogu. Ale moc szatana nie jest nieskończona, to jest stworzenie, jest mocny, ponieważ jest czystym duchem, ale jednak jest stworzeniem i nie może przeszkodzić w budowaniu Królestwa Bożego. Odwagi. I teraz, gdy mówimy o Księdze Rodzaju, no to zobaczmy, jaką mamy tam sytuację. Powiedzieliśmy, że jest ojcem kłamstwa i mówi do niewiasty: czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Przychodzi taki piękny, tak piękny zewnętrznie, bo wewnątrz to jest absolutne plugastwo. ale na zewnątrz potrafi się wypudrować i potrafi się umalować i potrafi nawet zrobić minę niewiniątka, tak? I przychodzi do Ewy i mówi, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu. Księga Rodzaju mówi, wąż był najbardziej chytry ze wszystkich zwierząt. Niewiasta odpowiada wężowi, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. I wtedy wąż rzekł do niewiasty, na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Drzewo poznania dobra i zła oznacza granicę nieprzekraczalną nie tylko dla człowieka, ale w ogóle dla stworzenia, choćby było najdoskonalsze. Stworzenie bowiem, a więc również ja i ty, bracie i siostro, jesteśmy ograniczeni, tak, w tym znaczeniu, że nie dokonujemy nazywania dobra i zła. Tylko odkrywamy, co jest dobre, co jest złe. My nie stanowimy tego, my to odkrywamy. I Bóg jest tylko w stanie znać dobro i zło. On jeden jest źródłem tego, co mówimy, prawda absolutna, dobro absolutne. To On stanowi o tym, co jest dobrem, a co jest złem. On jest odwiecznym prawodawcą, a więc źródłem wszelkiego prawa w świecie stworzonym. I człowiek jako stworzenie rozumne winien poznawać to prawo, kierować się tym prawem we własnym postępowaniu. Człowiek nie może sam ustanawiać praw moralnych, sam stanowić o tym, co jest dobre, co jest złe, niezależnie od Stwórcy. I co więcej, bardzo często wbrew Stwórcy. Nie może człowiek ani żadne stworzenie stawiać siebie na miejscu Boga. I to jest sytuacja każdego z nas, bo każdy z nas ma taką pokusę, żeby stanowić, co jest dobre, a co złe, co jest moralnie usprawiedliwione i nieusprawiedliwione. I taką pokusę w wymiarze państwowym mają również parlamenty. Zobaczmy, jakie ustawy są przygotowywane chociażby w Sejmie, prawda? O różnego rodzaju związkach, konfiguracjach, galaktykach, prawda, męsko-żeńskich. To nie ma nic wspólnego z porządkiem naturalnym, który Bóg ustanowił. I to jest, powiedziałbym, pewien rodzaj idolatrii, w który ludzie wchodzą, również ludzie, którzy mają władzę. Pamiętajmy o tym, że ci, co mają władzę, dostają ogromne możliwości. Ogromne możliwości. Jakby przy pomagania ludziom w odkrywaniu prawdy i w takiej promocji prawdy i dobra, ale równocześnie w degradacji tego i w deprawacji człowieka. Może być błogosławieństwo, a może być przekleństwo takiego człowieka i takiego parlamentu, bo za możliwościami, za stanowieniem prawa, za taką, powiedziałbym, państwową legalizacją tego czy tamtego idzie również odpowiedzialność. Odpowiedzialność za tych ludzi, którzy zostali powierzeni danej władzy. Oni mogą promować zło lub dobro, ale wtedy wybierają błogosławieństwo lub przekleństwo dla siebie, dla swoich rodzin i dla swojej ojczyzny. Benedykt XVI w nauczaniu z 8 grudnia 2005 roku mówi, że wszyscy nosimy w sobie krople trucizny tego myślenia, które zostało obrazowo przedstawione w Księdze Rodzaju. Człowiek przez tę truciznę wsączoną właśnie przez węża przestaje ufać Bogu. Skuszony słowami węża podejrzewa, że Bóg jest jego konkurentem, który ogranicza naszą wolność i że dopiero wtedy jesteśmy w pełni ludźmi, gdy odstawimy Boga na dalszy plan. Zobaczmy, jakie to jest myślenie. To jest właśnie to myślenie, którego promocję dzisiaj w Polsce także mamy. Jak będziesz w pełni człowiekiem, będziesz w pełni wolnym, będziesz cool, będziesz super, będziesz hiper, jak odstawisz Pana Boga, bo Bóg cię zniewala. Nie ufaj Bogu. Bóg cię zniewala. Bóg jest twoim konkurentem. Bóg chce ciebie zawłaszczyć. To jest takie myślenie dzisiaj promowane. Również przez tych, którzy gdzieś mają możliwość stanowienia prawa państwowego. A więc weź w odstawkę Pana Boga, zepchnij Go ewentualnie, w ogóle Go wypchnij najlepiej ze swojego życia, albo gdzieś Go tam postaw do kąta, prawda? Może Ci się przydać w jakiejś sytuacji, nie mówię, że nie, może Ci się czasem przydać, jasne, jestem tolerancyjny, postaw Go sobie w kącie, weź Go sobie w skrzyni, zamknij pod łóżkiem, niech tam leży i czeka na lepsze czasy. Człowiek nie chce swojego istnienia i pełni życia otrzymywać od Boga. I przez to, że tak czyni, zawierza się kłamstwu zamiast prawdzie, ale tym samym opiera swoje życie na pustce, na śmierci i są konsekwencje takiego wyboru. Pierwsza rzecz, którą warto tutaj zauważyć, to ta, że wąż mówi do kobiety: dlaczego nie możesz jeść z żadnego drzewa tego ogrodu? Z żadnego drzewa tego ogrodu. Dlaczego wąż tak mówi? Przecież Bóg pozwolił jeść z wszystkich drzew poza jednym, które stało na środku. Czy wąż się przejęzyczył? Czy to tylko głupia pomyłka węża? Nie. Zły wsącza w podświadomość ludzi to, że jeżeli nie mogą jeść z jednego drzewa, to w gruncie rzeczy jest tak, jakby nie mogli jeść z żadnego drzewa, że są ograniczeni. Więc zły co robi? Zły przychodzi jako taki wyzwoliciel, prawda? Przyszedł ich otworzyć, nadać im wolność, pokazać horyzonty, takie piękne perspektywy. Na pierwszy rzut oka. Tylko na pierwszy rzut oka. Bo przychodzi ze zniewoleniem, zgnilizną, zepsuciem, niezadowoleniem, depresją, wszystkim, co możemy sobie najgorszego wyobrazić, czego nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Z samotnością przychodzi, z samotnością. Z nieszczęściem, z cierpieniem, cierpieniem duchowym, ogromnym, przychodzi zły duch. I zobaczmy to dobrze. Dzisiaj znajdujemy się przed drzewem, które jawi ci się jako dobre, to znaczy ma miły wygląd i godne jest pożądania. A ponadto jesteś przekonany, że się zrealizujesz jako osoba, gdy spożyjesz z jego owocu. Stoisz przed drzewem i myślisz sobie, dlaczego ja nie mógłbym pójść sobie z Basią? Jeśli się kochamy? Ona wprawdzie jest zamężna, ale nie jest spełniona, prawda? To tam z mężem jej się nie układa. Ja dam jej spełnienie i będziemy szczęśliwi. Jeżeli to jest moje pragnienie, jeżeli ona tego pragnie, jeżeli się kochamy, no to w ten sposób się przecież zrealizujemy. Dlaczego nie mogę tego zrobić? Dlaczego nie mogę pójść z Basią? Bo co? Bo ksiądz powiedział, że to jest grzech, a w innych krajach i w innych religiach mówią, że to nie jest grzech. I zobaczmy, że my także stoimy przed drzewem poznania tego dobra i zła. Tak? I jesteśmy kuszeni do tego, żeby również z tego drzewa zrywać owoce i spożywać. Zły duch rzuca nam w serca podejrzenie. Zobacz, jeżeli ty nie możesz jeść z tego drzewa, jeżeli nie możesz iść z Basią, to w gruncie rzeczy nie wolno ci niczego. I tę właśnie ideę zostawił nam w podświadomości, wsączył w nas to, że z Bogiem nie jesteśmy wolni, że z Bogiem jesteśmy ograniczeni, a On właśnie swoim świetnym pomysłem przynosi nam wolność i nieograniczoność i tolerancję do wszystkiego. I Ewa odpowiada natychmiast, nie, nie, Bóg pozwolił nam jeść, ale jak zjemy z tego drzewa w środku, to umrzemy, tak nam powiedział. A ojciec kłamstwa, truciciel, wypowiada kłamstwo. No bo co może mówić? To nieprawda, nie umrzecie, staniecie się jako Bóg. On jest zazdrosny, on wam nie chce pozwolić na to, on was trzyma w klatce. Kłamstwo doskonałe. Człowiek widzi, że drzewo jest dobre, wydaje mu się, że się zrealizuje, że będzie szczęśliwy, wolny i na tym polega kłamstwo pierworodne. Kłamstwo, że Bóg nie jest miłością, że Bóg jest tyranem. Tak się realizuj, jak chcesz. Tak się realizuj, jak się tobie wydaje za słuszne. Dlaczego masz nakładać sobie ograniczenia? Daj sobie z tym spokój, dalej bierz. Jedz to, ten owoc. Zerwij ten owoc. I na tę katechezę demona Ewa mówi niestety amen. Amen, to znaczy niech się tak stanie, akceptuje. Owoc jest apetyczny, perspektywy wydają się urocze, facet przyszedł, zakręcił Ewą. No i Ewa chce się zrealizować i wchodzi w kłamstwo pierworodne. I zaprzecza, że podporą jej istnienia jest Bóg, że ma życie od Boga. A więc skąd przyszedłem? Dokąd zmierzam? Ewa staje się bezdomnym włóczęgą i jej życie przestaje mieć sens. Ewa weszła w śmierć. Nie wie nawet, kim jest. Świat wali jej się na głowę i czuje, że jej życiu brakuje sensu, że jest samotna, odizolowana od innych, że została sama w tej sytuacji, w którą weszła, że ten, który ją do niej sprowokował, zachęcił, kopnął ją i ma ją w nosie. To widzi teraz Ewa, ale widzi po wszystkim niestety. Wszystko jej wolno i niczego jej nie wolno. Jest zamęt, jest chaos i widzi, że jest naga. A nagość jest tutaj zrozumieniem śmierci, poznaniem zła, które jest brakiem Boga. I w tym momencie w ogrodzie pojawia się Bóg. Słyszy Ewa z Adamem kroki Boga i kiedy słyszą kroki Boga, wpadają w krzaki, bo się boją. I po raz pierwszy, kochani, w historii człowieka pojawia się strach. Pierwszy raz, to występuje także w Piśmie Świętym, pierwszy raz w historii człowieka pojawia się strach po tym, jak człowiek wszedł w grzech, wszedł w kłamstwo pierworodne, uległ namową demona, wszedł w krzaki, doświadczył nagości i zaczyna się bać. Człowiek zaczyna się bać, tego wcześniej nie było. Bóg wychodzi na spotkanie, Bóg woła człowieka, Bóg pyta, gdzie jesteś? A Adam z krzaków gdzieś tam z gęstwiny woła, przestraszyłem się ciebie i uciekłem w krzaki przed tobą, bo jestem nagi. I wtedy Bóg pyta, Adamie, Ewo, kto was katechizował? Kto dał wam poznać śmierć? Kto obarczył was złem? I co mówi Adam? Mówi, Panie Boże, niewiasta, którą mi dałeś, podała mi owoc z drzewa i zjadłem. I tu pojawia się egoizm. Adam zrzuca winę na niewiastę, a niewiasta zaraz zrzuci na węża. Adam, by ratować siebie, obarcza winą Ewę. Zobaczmy, egoizm. Mówi w ten sposób, ona jest winna, ja jestem niewinny. Ona mnie namówiła, ja bym nie zjadła, ale no, ona mnie namówiła. A w ogóle to ty mi ją dałeś. Po co mi ją dałeś? Zabij ją jak chcesz, ale mnie ocal. To się dzieje po grzechu. To się dzieje, kochani, po grzechu. Jest strach i pojawia się egoizm. My nieraz myślimy, że grzech to nic złego, tylko coś zakazanego. A Bóg powiedział Adamowi, aby nie grzeszył nie dlatego, że grzech nie podoba się Bogu, ale dlatego, że wchodząc w grzech Adam umiera. Grzech obiecuje rozwiązanie. Zobaczmy, obiecywał Ewie rozwiązanie, a zostawił furę problemów. Ludzie myślą, że grzech to coś samo w sobie dobrego, tylko zakazane. A grzech jest wielkim nieszczęściem. Grzech jest jak rak, który wyrządza spustoszenie. Nie chodzi o to, że przekraczasz jakieś przykazanie, jakieś prawo, ale chodzi o to, że grzesząc wchodzisz w śmierć. Bóg powiedział Adamowi, by nie grzeszył, nie dlatego, że grzech nie podoba się Bogu, choć się nie podoba, ale dlatego, że Adam umrze, a Bóg chce, żeby Adam żył. Gdy zgrzeszy, Adam umiera. Bóg nie chce śmierci Adama. Grzech rujnuje Boży plan względem Adama, względem każdego z nas. I życie zamienia się w piekło. Jeżeli myślisz, że grzech to jest coś dobrego, tylko zakazanego, to będzie ci się wydawało, że ten, kto wiele grzeszy, ma wspaniałe życie. Że ten, który ma piątą kochankę, ma wspaniałe życie. A lanie to ewentualnie dostanie po śmierci. A co sobie użył, to użył. Miał trzy kochanki i nikt mu tego nie odbierze. Tak sobie nieraz ludzie myślą. A to jest antybiblijne myślenie, antyboże myślenie, antyludzkie myślenie. Bo grzech rujnuje plan zbawienia człowieka. ale Bóg nie pozostawia nas samych. To też pamiętajmy o tym. Bóg nie zamierza się przyglądać bezczynnie tej reakcji łańcuchowej, gdy przez grzech niszczymy samych siebie i swoje otoczenie. I Bóg w swoim zamyśle przewidział ratunek dla nas. Jest ratunek odwagi. A o tym ratunku będziemy mówili sobie już w następnych katechezach.